Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Z medycyną na ty. Moim i Państwa gościem jest dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, cukrzyca to plaga naszych czasów. Można powiedzieć, że to choroba społeczna. Co powinno nas zaniepokoić? Jakie objawy powinny wzbudzić nasz niepokój i skłonić do wizyty u specjalisty, u diabetologa?
Tak, rzeczywiście cukrzyca jest największą nieinfekcyjną epidemią dzisiejszych czasów, naszych czasów. Natomiast już na wstępie, nawiązując do pierwszego pytania pani, może sprostowałbym, może niekoniecznie od razu do diabetologa, bo jak spróbuję zresztą tutaj w paru słowach wyjaśnić, te sama diagnostyka cukrzycy, objawy, które mogą się pojawić, są dość proste do zdiagnozowania.
Więc najpierw lekarz pierwszego kontaktu.
Lekarz pierwszego kontaktu jest jak najbardziej, ma wszystkie narzędzia w swoich rękach i wiedzę, żeby tą diagnostykę rozpocząć. Natomiast przechodząc do clou, do sedna pytania. Cukrzyca jest podstępną chorobą i ona rzeczywiście nie zawsze daje objawy. Zdarza się, że nawet 50% pacjentów, którzy cukrzycę mają, mogą nie mieć żadnych objawów. Natomiast są rzeczywiście pewne objawy na tyle charakterystyczne, że one potrafią dać nam popchnąć nas do diagnostyki w kierunku cukrzycy. Najczęstszymi objawami, które się pojawiają u pacjenta z cukrzycą, niewyrównanym, czyli cukrami wysokimi, to jest wzmożone pragnienie, to jest częste oddawanie moczu, to jest niekontrolowana utrata masy ciała, to jest wzmożona senność. I to są te najczęstsze objawy, aczkolwiek nawet te objawy nie występują u wszystkich pacjentów, a u 6 mniej więcej na 10, szczególnie te dwa pierwsze, o których mówiłem. Jest cała rzesza innych objawów niecharakterystycznych, jak osłabienie, osłabienie, nawracające infekcje, szczególnie w dróg moczowych i narządów płciowych, suchość skóry, infekcje także skórne, ale także objawy dotyczące chociażby jamy ustnej, zaburzenia widzenia, pogorszenie wzroku. Więc to są objawy, które nie zawsze powiedzą nam o tym, że przyczyną może być zbyt wysoki cukier.
Panie doktorze, jest też stan, który nazywamy stanem przedcukrzycowym. Co to takiego?
Zgadza się. Stan przedcukrzycowy, jak sama nazwa wskazuje, jest to stan, w którym jeszcze nie możemy powiedzieć na podstawie badań, które wcześniej przeprowadzamy, że mamy do czynienia z cukrzycą. Po prostu wyniki badań nie spełniają kryteriów rozpoznania cukrzycy.
Ale już wskazują,
Ale wskazują już na to, że w naszym organizmie zachodzą pewne procesy, które no niestety też stan przedcukrzycowy to jest stan, w którym już ryzyko sercowo-naczyniowe występuje i rośnie.
Więc jakie to będą wyniki badań? Co będzie nam wskazywało na ten stan przedcukrzycowy?
Tu musimy się jakby już skupić konkretnie na diagnostyce. Jaka jest droga diagnostyczna do rozpoznania cukrzycy i stanów przedcukrzycowych,
tak naprawdę? Do tego jeszcze przejdziemy w szczegółach.
Tak. No to powiedzmy, skupiając się tylko i wyłącznie na tym pytaniu, powiem, że nie ma konkretnych objawów, nie musi być żadnych objawów. Natomiast stan przedcukrzycowy to jest sytuacja, w której ten cukier najczęściej jest nadczo w krwi żylnej podwyższony, czyli jest powyżej 99, bo 99 mg na decylitr to jest ta norma, górny pułap normy. Natomiast jeżeli jest on powyżej 99, a mniejszy niż 125, nie wchodząc w szczegóły, to jest najczęściej sytuacja tak zwanej nieprawidłowej glikemii naczczo, które nas zmusza do podjęcia dalszej diagnostyki. I taki stan, kiedy mamy do czynienia z nieprawidłowym cukrem naczczo, ale także z nieprawidłową tolerancją glukozy, czyli już konkretnie rozpoznawaną po teście obciążenia glukozy, to jest sytuacja, te dwa stany w zasadzie kliniczne, czyli nieprawidłowa glikemia naczczo i nieprawidłowa tolerancja glukozy, to są te dwie sytuacje, które mówimy o stanie przedcukrzycowym, a jeszcze nie cukrzycy. Tak jak powiedziałem, już w tym stanie mamy pewne ryzyko wyższe niż populacyjne, niż u osób zdrowych. Chociażby opierając się na liczbach, mówimy, że w Polsce w tej chwili choruje mniej więcej na cukrzycę, choruje około 3 milionów osób, natomiast 5 milionów osób, czyli drugie tyle, nawet więcej, to są osoby, które mają stan przedcukrzycowy, czyli generalnie można powiedzieć, one są na tej ławce rezerwowych, są w tej poczekalni, gdzie w każdej chwili mogą stać się pacjentem z cukrzycą.
Panie doktorze, a jakie są czynniki ryzyka cukrzycy? Jakie nasze zachowania, nawyki mogą doprowadzić do rozwoju tej choroby?
Czynniki ryzyka generalnie można podzielić na dwie grupy. Są czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie mamy żadnego
wpływu,
tak? Czyli tutaj na przykład wiek, tak? Im jesteśmy starsi, tym to ryzyko, że możemy zachorować na cukrzycę, rośnie, tak? Były przeprowadzane badania, chociażby badania Screen po wczesnych latach 2000, które pokazywały, że w naszej populacji wówczas u pacjentów powyżej 40 roku życia 12-15% chorowała na cukrzycę, powyżej 60 roku życia już 25%, natomiast wśród około 80-latków już prawie połowa, czyli wiek jest tym czynnikiem ryzyka, na który nie mamy wpływu, ale oczywiście znamiennie rośnie ryzyko w miarę jak jesteśmy starsi. Takim czynnikiem jest też płeć. Troszeczkę częściej chorują kobiety niż mężczyźni, aczkolwiek te statystyki już się, powiedzmy, wyrównują. Mężczyźni tutaj gonią kobiety. Takim czynnikiem, na który nie mamy też wpływu, jest rasa. Niektóre rasy chorują częściej. Afroamerykanie, Azjaci, Amerykanie pochodzenia latynoskiego, grupy, które Azjaci czy Latynosi, którzy przeprowadzili się i zmienił się ten tryb życia, powiedzmy, na bardziej konsumpcyjny, to też są osoby, które częściej zapadają, tak? No i oczywiście są czynniki genetyczne też, na które nie mamy wpływu. Cukrzyca jest chorobą wielogenową, a więc nie odpowiada jeden gen za to, że na cukrzycę zachorujemy. Tak? Mamy co najmniej kilkadziesiąt tych genów, których ekspresja może powodować, że na tą cukrzycę zachorujemy. Dla przykładu, wiadomo, że to, że któreś z naszych rodziców chorowało, czy rodzeństwa na cukrzycę zachorowało, to zwiększa naszą prawdopodobieństwo, że podatność na tą chorobę. Tak. I w cukrzycy typu drugiego jest tak, że to prawdopodobieństwo, jeżeli jedno z naszych rodziców zachorowało, sięga około 15%, że zachorujemy my. Jeżeli oboje rodziców chorowało to na cukrzycę typu podwójnie. Drugiego, nawet więcej, bo 75%, czyli tu większość dzieci zachoruje. Jest to większe prawdopodobieństwo niż cukrzycy typu pierwszego, dajmy na to, tak? Gdzie dwoje chorych rodziców powoduje, że dziecko może jedna trzecia dzieci zachorować. W cukrzycy typu drugiego ten efekt genowy jest silniejszy jeszcze niż cukrzycy typu pierwszego. To są takie czynniki, o których mówimy, na które nie mamy wpływu.
A te modyfikowalne, te, na które mamy wpływ?
Tu jeszcze dokończę, bo z tych, do których nie mamy wpływu, to na pewno masa urodzeniowa nasza, tak? Dzieci z wyższą masą urodzeniową, powyżej 4 kg, znamiennie częściej rozwijają cukrzycę w wieku dorosłym, czy fakt przejścia przez kobietę cukrzycy w ciąży też zwiększa to ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego w późniejszym okresie. Natomiast na to, na co mamy wpływ, czyli to, co możemy modyfikować i w zasadzie na czym powinniśmy się skupić, bo żeby znaleźć klucz do uniknięcia tej choroby. To jest oczywiście nadwaga, otyłość, tak? W różny sposób definiowana, czy wskaźnikiem BMI, czy pomiarem talii. Nadwaga i otyłość znamiennie wzrosta, jest to czynniki, które znamiennie powodują wzrost zachorowań na cukrzycę. Oczywiście też brak aktywności fizycznej, tak? Czyli tryb życia, który taki kanapowy, powiedzmy, również jest obciążony większym ryzykiem cukrzycy. Oczywiście niewłaściwa dieta, tak? Czyli przede wszystkim hiperalimentacja, zjadanie większej ilości kalorii, żywności mocno przetworzonej, tak? Bogatej w cukry proste, łatwo wchłanialne. To wszystko prowadzi oczywiście też do cukrzycy, a także wspomniane już wcześniej przez panią redaktor stany przedcukrzycowe. Pacjent w stanie przedcukrzycowym to jest pacjent, który ma większe ryzyko zachorowania na cukrzycę, tak? Poza tym pewne choroby, nie tylko związane z cukrzycą, ale choroby układu krążenia, niewyrównane nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, nadmiar cholesterolu, hipercholesterolemia, palenie tytoniu, zespół policystycznych jajników u kobiet. To są te schorzenia, które po prostu są stanami, powiedzmy, predysponującymi do zachorowania na cukrzycę.
Niektóre z tych chorób, które pan wymienił, to rzeczywiście trudno by było skojarzyć z cukrzycą,
tak, rzeczywiście,
prawda?
Trudno skojarzyć i na tym też polega troszeczkę pułapka, jeśli chodzi nawet o samo leczenie cukrzycy, bo no my właśnie się skupiamy często na cukrach, natomiast nie wiemy albo czasami nie uświadamiamy
nie
sobie.
Nie dochodzimy do źródła, tak?
Nie dochodzimy skąd do źródła i nie uświadamiamy sobie, że są to jakby naczynia połączone, prawda? Mhm. Prawidłowe ciśnienie, prawidłowy cholesterol, dbałość o te czynniki, nie tylko o dietę, o ruch i tak dalej. To wszystko są naczynia połączone, gdzie jeżeli coś nie gra i źle funkcjonuje, może mieć wpływ na inną, na zaostrzenie innej choroby.
No właśnie, należałoby traktować pacjenta holistycznie, całościowo, a nie wycinkowo leczyć.
Oczywiście,
tak?
Zgadza się.
Panie doktorze, przejdźmy do diagnostyki. Jak powinna wyglądać, jak powinna przebiegać ta prawidłowa diagnostyka?
Tak jak powiedziałem, ona nie jest skomplikowana. To, co chciałbym na początku zaznaczyć, to fakt, że ta diagnostyka powinna się opierać zawsze o pomiary z krwi żylnej, tak? Nie do diagnostyki, do rozpoznawania cukrzycy nie wykorzystujemy pomiarów z popularnych glukometrów. Tak? Glukometry służą pacjentom już z rozpoznaniem cukrzycą do samokontroli, natomiast rozpoznanie zawsze powinno się opierać o pomiar krwi żylnej. Tak? Takie są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i tego powinniśmy pilnować. Tak? Są generalnie cztery sytuacje kliniczne, w których my możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z cukrzycą. Pierwsza sytuacja to jest taka, że mamy pacjenta z objawami, o których mówiliśmy tak przed chwilą, czyli często oddawanie moczu, zmożone pragnienie, utrata masy ciała, typowe objawy dla cukrzycy. Ale nie tylko, jeżeli mamy jakiekolwiek objawy, które nam powiedzą, że warto zrobić tą diagnostykę, to ją wdrażamy i pobieramy krew żylną o dowolnej porze dnia. To nie musi być nadczo, o dowolnej. Przychodzi pacjent, powiedzmy, jest możliwość pobrania krwi. Jeżeli mamy do czynienia z tymi objawami, tak, czyli pacjenta objawowego i o dowolnej porze dnia ten cukier we krwi żylnej wynosi powyżej 200, wtedy możemy rozpoznać cukrzycę.
Powyżej
Nic
200,
więcej. Powyżej
tak?
200, mhm. Ale mówimy o cukrze o dowolnej porze dnia u pacjenta z typowymi objawami klinicznymi, o których mówimy. Tak?
Tak.
Druga sytuacja to jest sytuacja, w której dwukrotnie mamy do czynienia z wynikiem z krwi żylnej naczczo, pobranej naczczo. U pacjenta i dwukrotnie ten wynik jest równy 125 lub więcej. Tak? Oczywiście te badania nie powinny być robione z odstępem, przyjęło się, żeby ten odstęp czasowy był nie dłuższy niż 3 miesiące. Powtórzony pomiar, jeżeli pierwszy wychodzi nam powyżej 125, powtarzamy go, jeżeli drugi jest powyżej 125, również możemy rozpoznać cukrzycę. To jest sytuacja druga, w której możemy rozpoznać cukrzycę. Trzecia sytuacja, najczęściej, która ma miejsce wtedy, kiedy pacjent przychodzi, ma wykonany cukier naczczo z krwi żylnej i wynik wychodzi między 100 a 125, czyli jest podwyższone, ale jeszcze nie na tyle, żeby rozpoznać cukrzycę. I wówczas najczęściej lekarz podejmuje decyzję o wykonaniu tak zwanego doustnego testu obciążenia glukozą. Tak?
Czyli
badania, które polega na tym, że cukier badamy na czczo, ale również badamy go po wypiciu przez pacjenta odmierzonej, specjalnie przygotowanej porcji glukozy, to jest 75 gramów glukozy rozpuszczonej w wodzie. Nie jest to może przyjemne badanie, ale jest konieczne często przy rozpoznaniu, przy aktywnym poszukiwaniu cukrzycy. I badanie polega na tym, że po wypiciu tejże glukozy pacjent przez dwie godziny pozostaje bez aktywności. Znaczy, nie chodzi o to, żeby chodzić, można usiąść z książką, z gazetą, tak, poświęcić się lekturze. Po dwóch godzinach drugi raz jest pobierana próbka krwi. Jeżeli po tych dwóch godzinach od obciążenia glukozą cukier jest też powyżej 200, glukoza jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Natomiast dochodzimy tutaj też do jednego z pierwszych pytań pani redaktor, co to jest stan przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy to jest taka sytuacja właśnie, jak często nam się zdarza w teście obciążenia glukozą. Czyli mamy pacjenta, który ma cukier między naczczo między 100 a 125, czyli ma nieprawidłowy cukier naczczo, robimy test obciążenia glukozy. Cukier jest poniżej 200, czyli nie ma cukrzycy, ale na przykład jeżeli jest on powyżej 140, między 140 a 200, mówimy tak zwanej upośledzonej tolerancji glukozy.
I to jest, co wtedy?
No, to jest jeden ze stanów przedcukrzycowych. Mhm. Jeżeli nawet po tych dwóch godzinach cukier jest poniżej 140, ale naczczo jest powyżej 100, to też jest stan przedcukrzycowy, tylko nazywamy go wtedy nieprawidłową glikemią naczczo. Czyli te dwa stany, kiedy mamy albo tylko podwyższony cukier naczczo, albo w teście obciążenia glukozy cukier w drugiej godzinie testu między 140 a 200. To są dwa stany, jedna upośledzona glikemia naczczo, druga upośledzona tolerancja glukozy, kiedy możemy mówić o stanie przedcukrzycowym. Czyli to jest pacjent, który w przeciągu kolejnych lat może rozwinąć cukrzycę. I co wtedy? No właśnie, no, to jest sytuacja taka, która nam daje pewną dowolność, ale w leczeniu także. Zawsze jest to sytuacja, w której pacjenta musimy przeszkolić pod kątem tego, co może go czekać, to w jaki sposób może zapobiegać temu. Czyli to jest czas de facto na reakcje behawioralne. Wdrożenie odpowiedniej diety, zapoznanie z dobrem, jakie płynie z wysiłku fizycznego, pokazanie mniej więcej, co jest na szali, tak, co nam grozi i tak dalej. Więc zawsze te zalecenia behawioralne odnośnie diety i wysiłku fizycznego trzeba podjąć. W tej chwili wytyczne naukowe naszych towarzystw naukowych nie mówią bezpośrednio, znaczy one pozwalają nam włączyć lek, aczkolwiek nie jest to sytuacja obligatoryjna, tak? My musimy do pacjenta podchodzić indywidualnie. Jeżeli przypuszczamy, że on może odnieść korzyść z włączenia leku już na etapie stanu przedcukrzycowego, możemy ten lek włączyć, tak? Natomiast jeżeli zakładamy, że ten pacjent na chwilę obecną skorzysta z innych sposobów, to zawsze na pierwszym miejscu powinna być jednak, no bo kiedy jak nie wtedy, tak? Kiedy nie, jak nie wtedy zapoznawać pacjenta z tymi prozdrowotnymi zmianami stylu życia.
Panie doktorze, już zaczęliśmy nieco o leczeniu, więc przejdźmy do leczenia cukrzycy. Już stan przedcukrzycowy mamy za sobą i niestety zdarzyło się, że pacjent zachorował. Jak go leczymy?
Zdarzyło się, że pacjent zachorował. Oczywiście też należy zawsze pacjenta uspokoić, zapoznać. No, nie mówię, broń Boże, o bagatelizowaniu, ale oswoić z chorobą i oczywiście trzeba powiedzieć o tym, co jest na szali i dlaczego te cukry są tak ważne, dlaczego ich musimy pilnować, dlaczego musimy dbać, a nie? Natomiast oczywiście przy równolegle wdrożonym w zmianach tych reakcjach behawioralnych czasami bywa tak, że nie musimy żadnego leczenia włączyć. Oczywiście ten pacjent musi do nas przychodzić, musi się kontrolować, musi te wyniki samokontroli nam przedstawiać, musimy od czasu do czasu zrobić kontrolne pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli sprawdzić, jaka jest średnia cukrów z ostatnich 3 miesięcy. Natomiast jeżeli jest potrzebne włączenie leku, tak, my mamy cały asortyment, całą powiedzmy, całe grupy, kilka grup leków, które możemy temu pacjentowi włączyć. Nie wchodząc w szczegóły i w nazwy, to leczenie jest w tej chwili, powiedzmy, raz, że bardzo zindywidualizowane, dlatego że my musimy tego pacjenta określić, jakie on ma ryzyko sercowo-naczyniowe, bo my, powiedzmy, odchodzimy od myślenia glukocentrycznego. Nie leczymy cukrzycy dla dobrych cukrów, tylko leczymy cukrzycę dlatego, żeby pacjentowi zmniejszyć ryzyko jej powikłań, tak? Więc pacjenci są różni. Są tacy, którzy przychodzą do nas z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym, bo nie mają innych chorób towarzyszących, nie są otyli i odżywiają się prawidłowo, nie mają nadciśnienia, nie mają nadwagi, nie palą papierosów. I taki pacjent ma inne ryzyko wyjściowe, niż pacjent, który już na przykład, dajmy na to, ma te wszystkie schorzenia, albo na przykład już ma rozwiniętą chorobę wieńcową, czy jest po zawale. I w zależności od stratyfikacji tego ryzyka stosujemy różne leki. Te leki, które mają udowodnioną większą skuteczność w zmniejszaniu tego ryzyka sercowo-naczyniowego, będą preferowane u tych pacjentów właśnie obciążonych wyższym ryzykiem. U tych, którzy tego nie mają, możemy w sposób tradycyjny zaczynać od starszych leków. Oczywiście w tej chwili ten fakt, że mamy to portfolio tych leków coraz szersze, powoduje, że dojście do momentu, w którym potrzebna będzie insulina do leczenia, oddala się i często w ciągu całego życia pacjenci nawet nie dochodzą do tego momentu, kiedy muszą tą insulinę stosować. Natomiast tak jak mówię, jest cała gama leków, przede wszystkim konieczna jest w tym systematyczność.
Panie doktorze, już z kontekstu rozmowy wynika, jakie mogą być powikłania cukrzycy, ale powiedzmy o tym tak wyraźnie, z czym musi się liczyć pacjent chorujący na cukrzycę, co mu się może przydarzyć?
No, pacjent chorujący na cukrzycę, oczywiście to są powikłania w zasadzie, które możemy w dwie grupy zamknąć. To są powikłania tak zwane mikroangiopatyczne i makroangiopatyczne, czyli jedne dotyczące tych najmniejszych naczyń krwionośnych i drugie tych powiedzmy średniego kalibru. Jeśli chodzi o powikłania mikroangiopatyczne, to mówimy tu przede wszystkim o retinopatii cukrzycowej, czyli zmianą na dnie oka, tak? Cukrzyca nie tylko dotyczy retinopatii, czyli zmianą w siatkówce oka, tak? Dotyczy też, mówimy o tak naprawdę w skali cukrzycowej chorobie oczu, czyli to jest wcześniejsza, większa zapadalność na zaćmę. Pacjenci z cukrzycą częściej dużo zapadają niż pacjenci bez cukrzycy na zaćmę i wcześniej. To też jest częstsza zapadalność na jaskrę, tak, zespół suchego oka i tak dalej, ale jeśli chodzi o to mikronaczyniowe powikłanie, to mówimy głównie o zmianie na dnie oka, które mogą doprowadzać do znacznego upośledzenia widzenia, a nawet do ślepoty. Te małe naczynia to też nerki, tak, czyli nefropatia, zmiany w naczyniach kłębuszków nerkowych, które z czasem mogą doprowadzić do niewydolności nerek, konieczności dializ. Tak? No i to są oczywiście też zmiany w naczyniach tych drobnych, czyli naczyniach unaczyniających nerwy obwodowe, czyli wszelkie neuropatie, polineuropatie. Najczęstszą jest ta symetryczna polineuropatia czuciowo-ruchowa, gdzie pacjenci po jakimś czasie zaczynają skarżyć się na drętwienie, mrowienie dłoni, stóp, tak, zaburzenia czucia głębokiego, temperatury, dotyku i tak dalej. To są zmiany neuropatyczne, ale też zmiany, ta polineuropatia dotyczy unerwienia narządów wewnętrznych, czyli mówimy o tak zwanej neuropatii autonomicznej, tak, gdzie na przykład mamy do czynienia z zaburzeniami ciśnienia i rytmu serca, z zaburzeniami przewodu pokarmowego, tak, naprzemiennych biegunek, zapać, zaburzeniami czynności seksualnych, więc to są te objawy jakby mikronaczyniowe. Natomiast pewnie częściej zauważalne, bo nie tylko zależące od cukrzycy, ale też tak jak wspomniane nadciśnienie czy cholesterol, są te choroby związane z makrokrążeniem, makroangiopatią i tutaj mówimy przede wszystkim o chorobie niedokrwiennej serca, tak, i z następstwem najgorszym, jakim być, czyli następstwem, którym jest zawał serca, który, no, choroba niedokrwienna serca zdarza się 2-4-krotnie częściej u pacjentów z cukrzycą niż pacjentów bez cukrzycy, ale także niewydolność serca, znamiennie częstsza, tak? Udary mózgu, te, które są następstwem, też występują 2-4 razy częściej u pacjentów z cukrzycą. To są oczywiście zaburzenia krężenia obwodowego, miażdżyca, szybsze tętnic, tak, zmiany o charakterze stopy cukrzycowej, częstsze amputacje, tak. W Polsce mniej więcej 7 tysięcy amputacji rocznie się wykonuje z tego powodu i to jest zawsze nasza porażka, że nie udało nam się uchronić tej kończyny pacjenta chorego na cukrzycę. To są wspomniane zaburzenia funkcji seksualnych, tak, to są, no, również częstsze nowotwory, jest pewna grupa nowotworów, przede wszystkim chodzi o nowotwory trzustki, wątroby, trzonu macicy, nowotwory piersi, jelita grubego, gdzie znamiennie częściej pacjenci z cukrzycą zapadają na te nowotwory, więc generalnie, tak jak mówię, czego by nie dotknąć, to wszędzie ta cukrzyca powoduje na każdym poziomie zmiany, tak, zostawia swój ślad.
Panie doktorze, i na koniec połóżmy szczególny nacisk na profilaktykę. Co robić, jak postępować, co jeść, jak się zachowywać, jakie aktywności wykazywać, żeby na cukrzycę nie zachorować, albo przynajmniej, no, bardzo w czasie ją odsunąć.
Odpowiedź wydaje się banalna, ale zazwyczaj te odpowiedzi, te pytania są najtrudniejsze do zrealizowania, tak, bo podsumowując, w zasadzie można powiedzieć, że powinniśmy się skupić na tych czynnikach ryzyka, o których mówiliśmy we wcześniejszej części programu, czyli tych modyfikowalnych przez nas, czyli tych, na które mamy wpływ, tak? Czyli rzeczywiście, no, starać się być aktywnym, tak? Zerwać jakby z byciem kanapowcem, starać się tą aktywność utrzymywać, dostosowaną do możliwości, to od razu zaznaczam. Wiadomo, że nasze możliwości fizyczne są różne w różnym wieku, w zależności od tego, czy ktoś sport uprawiał, czy nie, ale dostosowane do możliwości. Czy to jest zwykły spacer, czy to jest jazda rowerem, czy to są kijki, Nordic Walking, czy to jest spędzanie czasu na basenie, czy nawet zwykły ruch, no, jakikolwiek, ale w miarę systematyczny, tak?
Właśnie ta systematyczność jest niezwykle istotna.
Ta systematyczność,
prawda?
Jest niezwykła, niezwykle istotna, dlatego że ona ma doprowadzić do tego, że poprawiamy wrażliwość naszych tkanek na glukozę, czyli celem tego wysiłku fizycznego jest to, że poprawia się wrażliwość tkanek narządów na glukozę. Ta glukoza łatwiej wchodzi, jest łatwiej wpychana przez insulinę do tkanek, a więc nie krąży w zwiększonym stężeniu we krwi i nie uszkadza śródbłonka naczyń krwionośnych. Tak? I to jest ta systematyczność zapewnia nam właśnie tą insulinowrażliwość, powiedzmy, tak? Oczywiście odpowiednie dostosowania dieta, czyli unikanie łatwo przyswajalnej żywności o wysokim indeksie glikemicznym, niezjadanie, niedojadanie między posiłkami czy kalorii większej ilości niż jest to, wynika z naszego zapotrzebowania energetycznego, tak? No i oczywiście dorzuciłbym do tego dbałość o te pozostałe choroby, tak?
Panie doktorze, dziękuję bardzo za udział w programie.
Dziękuję również.
Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Z Medycyną na Ty był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję pięknie, Anna Majchrowicz.